Wiele lat temu, podczas studiów we Wrocławiu, jeden z moich nauczycieli dał mi zadanie. Powiedział tak: określ jednym słowem taką sytuację, w której człowiek ma okazję usłyszeć coś z Bożego Słowa. No i myślałem, jakim słowem to wyrazić. Sytuację, w której człowiek styka się ze Słowem Bożym, i wybrałem słowo szansa. I to słowo dobrze pasuje do tego, czym się tutaj zajmujemy w naszej wspólnocie. Dobrze pasuje do sytuacji, w której teraz jesteśmy, gdy rozważamy właśnie Boże Słowo, tak jak dzisiaj, teraz. Szansa. Lubię to słowo, dlatego że ono dobrze odwzorowuje sytuację, w której jesteśmy. Szansa jest jak obietnica, prawda? Na przykład, może niektórzy z was pamiętają konkurs w Radiu Z. Ty musiałeś zgłosić swój udział w konkursie i za to dostawałeś szansę, by wygrać dużą sumę pieniędzy. Ale to nie był koniec, tak? To dopiero była szansa. Aby dobrze wykorzystać szansę, trzeba było w momencie, kiedy ktoś z radia do ciebie zadzwoni, nie odpowiedzieć halo, albo słucham, albo kto tam, tylko może pamiętacie. Trzeba było powiedzieć od razu po odebraniu słuchawki: ton nadaje Radio Z. I kiedy człowiek tak odpowiedział, wykorzystał swoją szansę, wygrywał co najmniej kilkadziesiąt tysięcy złotych. Więc szansa, o której dzisiaj mówimy, jest jak obietnica. Ona sama w sobie nie stanowi jeszcze wartości. Liczy się to, co może stać się później. I spotkanie ze Słowem dla człowieka jest właśnie szansą. Jest szansą, żeby zmieniło się coś później. W jakim sensie? Popatrzmy na pierwszy werset z listu Jakuba, który będziemy dzisiaj rozważać. Pierwszy rozdział, Jakuba, pierwszy rozdział, werset 23. Może poczekamy chwilkę. Okej. Jakub mówi tak: jeżeli bowiem ktoś przysłuchuje się tylko słowu, a nie wypełnia go, podobny jest do człowieka oglądającego w lustrze swe naturalne odbicie. Przyjrzał się sobie, odszedł i zaraz zapomniał, jakim był. Jeżeli ten fragment mówi o szansie, jaką ma człowiek, to gdzie to widzimy? Gdzie tu jest mowa o szansie? To przysłuchiwanie się słowu, o którym mówi Jakub, no jest podobne do sytuacji, w której jesteśmy teraz, tak? Przysłuchujemy się. Gdzie jest w tym jakaś szansa dla człowieka? Jakub używa tutaj porównania do lustra. W starożytności nie było tak dobrze jak dzisiaj, że każdy miał lustro. Zresztą było ono zrobione z metalu zazwyczaj. Zazwyczaj z brązu, który był robiony na płasko, później polerowany. Ludzie bardziej zamożni mogli pozwolić sobie na takie zwierciadło ze srebra, w którym było jeszcze lepiej coś widać. A bogaci ludzie nawet ze złota. Tak czy inaczej, to, że mogłeś przeglądnąć się w lustrze, nie było taką, jak tylko miałeś na to ochotę, to sięgałeś po lustro i patrzyłeś na swoje odbicie. To była pewna szansa dla człowieka. I człowiek, aby ujrzeć prawdziwe swoje oblicze, musiał podejść bardzo blisko tego zwierciadła, tak? Jeżeli było ono z brązu, stałeś 2 metry od niego, niewiele widziałeś. Dlatego Jakub mówi, że człowiek przypatruje się, tak? Przygląda się sobie, zbliża się jak najbliżej do tego zwierciadła, żeby co zobaczyć? Co człowiek chce zobaczyć w lustrze? Prawdę o sobie, tak? Patrzymy w lustrze, czy wszystko z nami jest w porządku, jeżeli na przykład chcemy wyjść z domu. Więc spotkanie ze Słowem Jakub tutaj przyrównuje do szansy zobaczenia prawdy o sobie. Lustro nie pokazuje tego, co chcemy zobaczyć, nie pokazuje tego, co myślimy na własny temat. Lustro pokazuje to, jaka jest faktycznie o nas prawda. Więc mamy dzisiaj szansę sprawdzić, jak to jest u nas. Czy wszystko jest ok? Jaka jest prawda o naszym życiu, o naszym sercu, o naszych wyborach? Więc właśnie to uczynimy. Popatrzmy na fragment już docelowy dzisiejszego wykładu. Będzie to trzeci rozdział listu Jakuba. Na początek werset 13. Jakub pyta adresatów listu, kto spośród was jest mądry i rozsądny? I tym samym wprowadza temat, którym się dzisiaj zajmiemy, mądrość. Więc Jakub zaprasza przed lustro ludzi, którzy uważają się za mądrych, tak? Kto spośród was jest mądry? Niech wstanie, niech podniesie rękę. Jakub mówi, kto z was jest mądry, niech stanie przed lustrem, w którym widać prawdę o nas i w tym lustrze okaże się, czy jest mądry, czy nie. Więc Jakub zaprasza przed lustro ludzi, którzy uważają się za mądrych, a może bardziej precyzyjnie, za mądrzejszych od innych. Niektórzy z adresatów listu mieli z pewnością większą wiedzę od pozostałych. I kiedy słyszeli różne teorie, które mówili ci mniej wyedukowani, myśleli sobie, jak oni tak mogą być tak ograniczeni? Co oni mogą wiedzieć? I to się zdarza w każdej wspólnocie, małej grupie, to się zdarza w rodzinie, że ktoś uważa się za mędrca, tak? Za najmądrzejszego ze wszystkich. W każdym jakimś organizmie złożonym z ludzi dzieje się taka sytuacja, że jeden myśli, że jest mądrzejszy od drugiego. Skoro dzieje się to w każdym organizmie, to także dzieje się w naszej wspólnocie, tak? Ktoś myśli, że jest mądrzejszy od pozostałych. Więc to jest normalne, że w każdej grupie są ludzie, którzy mają większą wiedzę, bo na przykład rodzice bardzo o to dbali, no i ktoś posiadł tą wiedzę i kiedy słyszy tych ludzi prostszych, to myśli, no jak można myśleć w taki sposób. Niektórzy są bardzo zainteresowani światem, już od młodości czytają różne rzeczy, mają o wiele większą wiedzę o świecie. No i wtedy patrząc na tych innych, którzy niewiele wiedzą, mówią, no jesteśmy mądrzejsi od nich. Niektórzy dużo podróżowali z rodzicami, widzieli kawał świata i czasami jak słyszą teorie tych ludzi, którzy nigdy na przykład z Bielska nie wyjechali, nic nie widzieli, to mówią, no jestem od ciebie mądrzejszy. Tak czy inaczej na płaszczyźnie wspólnoty, na płaszczyźnie małych grup, są ludzie, którzy uważają się za mądrzejszych od pozostałych. Jakub zaprasza te osoby przed lustro. I w tym lustrze się okaże, czy człowiek jest mądry, czy nie. Więc wyobraźmy sobie, że stawiam tutaj lustro, które jak podejdziesz do niego, to pokaże, czy jesteś mądry, czy nie. I każdy z nas ma szansę tu podejść, stanąć i zobaczyć. Podszedłbyś do tego lustra dzisiaj, czy raczej miałbyś obawy? Nie jesteśmy tu dzisiaj po to, żeby ocenić, podzielić naszą grupę na mądrych i nie. To nie o to w tym chodzi. Zasady, które podaje Jakub, są uniwersalne. Każdy z nas potrzebuje w tym lustrze sprawdzić, czy jest mądry, czy nie. I to nie chodzi tylko o samą mądrość, że to, co o sobie myślimy, że uważam się za człowieka mądrego. Chodzi o coś więcej, o wiele więcej. Odkryjemy to za chwilę. Więc zanim przeglądniemy się w tym lustrze, które Jakub nam daje w swoim liście, potrzebujemy zdefiniować pewne pojęcia. Jakub rozpatruje temat mądrości ze względu na źródło, z którego ta mądrość pochodzi. Widzimy to wyraźnie w wersecie 15, popatrzmy. Nie na tym polega wstępująca z góry mądrość, ale mądrość ziemska, zmysłowa i szatańska. Więc Jakub mówi tutaj o tym, że są na świecie dwa źródła mądrości. Mamy tutaj to na tym slajdzie. Pierwsze źródło, Jakub mówi, mądrość pochodząca z góry, ma na myśli tutaj mądrość pochodzącą od Boga. Drugie źródło jest to mądrość ziemska, czyli pochodząca od ludzi, zmysłowa, czyli pochodząca z cielesnego sposobu myślenia i szatańska. Więc Jakub zaprasza nas przed lustro, w którym tak naprawdę mamy ocenić, skąd pochodzi mądrość, to, co nazywamy w naszym życiu mądrością. Są dwa źródła mądrości. Moglibyśmy to porównać do dwóch bardzo podobnych do siebie ziarenek. Mądrość pochodzącą od Boga w postaci ziarna. Jakub zresztą używa w kontekście mądrości słowa zasiać, tak? Czyli ziarno mądrości Bożej i ziarno mądrości ludzkiej. Kiedy patrzymy na nie w tym stanie, kiedy są ziarnem, one się niewiele od siebie różnią. Każde z nich nazwiemy mądrością, ale gdy je zasiejemy w ziemię, czyli zaczniemy używać w życiu, z każdego z ziaren wyrośnie coś zupełnie innego, bo różnią się one w swojej substancji. Chociaż oba nazywamy mądrością, chociaż w tej fazie pierwszej wygląda to i to wygląda na mądrość, z każdego z ziaren wyrośnie coś innego. I tak jest właśnie z mądrością pochodzącą od Boga i tą mądrością, która pochodzi ze świata. Na pierwszy rzut oka są podobne, ale wyrasta z nich coś zupełnie różnego. Więc na drugim slajdzie widzimy mądrość. Jakub rozpatruje ją ze względu na źródło, z jakiego pochodzi. Są tylko dwa rodzaje źródła mądrości. Jest to mądrość Boża i mądrość ziemska. Więc nasze pytanie brzmi, co wyrośnie z tego ziarna? Co wyrośnie z ziarna mądrości Bożej, a co wyrośnie z ziarna mądrości ziemskiej? Kiedy patrzymy w lustro, to nie widzimy jeszcze źródła, tak? To, co możemy zobaczyć naszymi oczami, to jest coś, co jest już na zewnątrz, co się pnie ponad glebę. Więc popatrzmy, co wyrasta z jednego i z drugiego. Pierwsza rzecz to jest 13 werset 3 rozdziału, zobaczmy. Niech wykaże się w swoim nienagannym postępowaniu uczynkami dokonanymi z łagodnością właściwą mądrości. Więc Jakub nam daje tutaj pierwszą informację, co wyrośnie z ziarna mądrości, która pochodzi od Boga. Co to jest? Nienaganne i łagodne postępowanie. Postępowanie to jest już coś, co widać na zewnątrz, co mogą ocenić inni ludzie. To już jest więcej niż ta faza ziarna, które przecież wsiewa się w ziemię. Z niego wyrasta łodyga i widzimy tam, jeżeli to jest mądrość Boża, widzimy nienaganność i łagodność w postępowaniu. To jest ciekawe, że Jakub w całym swoim liście do mądrości Bożej przywiązuje łagodność. To tak, jakby powiedział, jeżeli brak łagodności, to nie możemy mówić o prawdziwej mądrości. Czyli w przypadku ludzi nawróconych to łagodność w takich sytuacjach, wiadomo, trudnych, jest świadectwem autentyczności potwierdzającym, że mądrość, którą mamy, pochodzi od Boga. Jakub zresztą mówi, że łagodnością właściwą mądrości, czyli on, to jest jedna z rzeczy, która cechuje mądrość pochodzącą od Boga. To, że człowiek jest łagodny tam, gdzie normalnie zachowywałby się gwałtownie. Więc z ziarna wyłania się postępowanie. To jeszcze nie jest ostateczny owoc, to nie jest cel Bożej mądrości, byśmy byli łagodni. To jest tylko to, co widać. o drugim człowieku, kiedy na niego patrzymy, lub gdy patrzymy w lustro, tak, by ocenić, skąd pochodzi nasza mądrość, czy od Boga, czy ze świata. Więc jest to, powiedzmy, łodyga, coś, co widać, to jest nasze postępowanie. Jeżeli ziarnem była mądrość Boża, to widzimy, że człowiek potrafi postępować w sposób nienaganny i łagodny. Skoro tak jest, to co będzie po drugiej stronie? Co będzie po stronie mądrości ziemskiej? Co wyrośnie z tego ziarna? Werset 14. Natomiast jeżeli żywicie w sercach waszych gorzką zazdrość i skłonność do kłótni, to nie przechwalajcie się i nie sprzeciwiajcie się kłamstwem prawdzie. Więc tak jak Jakub wcześniej przywiązał łagodność do mądrości pochodzącej od Boga, tak tutaj robi podobnie, do mądrości ziemskiej przywiązuje złe relacje z innymi ludźmi. Zazwyczaj na bazie wspólnoty, bo on do takich ludzi pisał. Czyli do mądrości ziemskiej przywiązuje złe relacje z innymi. Złe relacje są świadectwem, że nasza mądrość to niestety mądrość ziemska, zmysłowa i szatańska. Więc podobnie jak było z ziarnem Bożej mądrości, wyrosła z niego łodyga, człowieka łagodnego i który potrafi uczestniczy w procesie uświęcenia, że jego czyny są coraz bardziej doskonałe. Podobnie jest tutaj, z ziarna mądrości ludzkiej wyrasta łodyga, jest nią stan serca człowieka, bo tutaj jest mowa o sercu, nie tylko o czynach, serca, które ciągle się gniewa, które zazdrości innym i jest skłonne, żeby wzbudzać konflikt. Jakub tutaj dodaje pewne słowo, które jest bardzo istotne. Koniec drugiej linijki. To nie przechwalajcie się i nie sprzeciwiajcie się kłamstwem prawdzie. Ludzie, którzy w tamtym środowisku, do którego Jakub pisze, uważali się za mądrych, no na tej łodydze było widać jeszcze jedną rzecz, mianowicie przechwalanie się. Co Jakub ma na myśli? To, że człowiek uważa się za mądrego, jest tym bardzo stanowczy i narzuca to innym. Jeżeli jest mądry, to nie zostawia tego dla siebie. Gorycz jego serca, gniew, zazdrość, ono musi się wyrazić, musi się wylać, ta gorycz na innych. Więc ta łodyga, bo to jeszcze nie jest ostateczny owoc mądrości ludzkiej, to jest na razie to, co inni mogą zobaczyć. No to jest takie przechwałki, tak? Ja wiem, jak miałem postąpić, ja jestem mądrzejszy od was, zrobiliście głupio. Jeżeli człowiek bardzo wierzy w swoją rację i ma problem z tą mądrością, że ona pochodzi nie od Boga, to zawsze to będzie widać na zewnątrz. Czy to w formie przechwałek, czy to w formie agresji wobec innych. Zawsze inni to dostrzegą. Mówi się, że jeżeli ktoś jest przekonany do swojej racji, to jak jest przekonany? Święcie, tak? Jesteś święcie przekonany do swojej racji. Proponowałbym zmianę tego hasła, bo ono jest nieprawdziwe. Jak ktoś jest bardzo przekonany do swojej racji, to nie ma to nic wspólnego ze świętością. Więc proponowałbym zmianę tego hasła na takie. Jeżeli ktoś jest bardzo przekonany do swojej racji, może powiedzieć, jestem szatańsko przekonany do swojej racji, tak? Bo to nie pochodzi od Boga, że ktoś jest tak pewny swojej mądrości, że narzuca to wszystkim dookoła i to w atmosferze gniewu, zazdrości, agresji. To nie pochodzi od Boga, więc na pewno nie jest święcie przekonany, ale szatańsko. Co więc mamy w naszym zestawieniu? Mamy mądrość Bożą, która wyraża się nienagannością, łagodnością w podejściu do innych ludzi. I mamy mądrość ziemską, z której wyrasta ta łodyga, zazdrość, skłonność do kłótni, agresja i przechwalanie się, tak? To wielkie przekonanie o tym, że ja mam rację, wyrażone innym. Jakub w tym wersecie 14 kończy tutaj, nie przechwalajcie się kłamstwem prawdzie, tak? Co miał Jakub na myśli? Człowiek, który mówi, że jest mądry, a widzi te symptomy, żyje w kłamstwie na własny temat. Przychodzi do lustra i tam widzi prawdę. I prawda Bożego Słowa objawia. Jeżeli widzisz zazdrość, skłonność do kłótni, przechwalanie się, szatańskie przekonanie o własnej racji, czujesz się mądrzejszy od innych, nie nazywaj siebie mądrym, bo w oczach Boga taki nie jesteś. Żyjesz w kłamstwie na własny temat. Biblia mówi, że pycha chodzi przed upadkiem i to jest jeden z tych przypadków, kiedy człowiek jest tak pewny swego, tak przekonany, że to inni się mylą, ale Bóg mówi, że to nie inni upadną, tylko właśnie ten ktoś. Możemy dzisiaj w jakiś sposób próbować zmienić nasze zachowanie, tak? No skoro zazdrość i skłonność do kłótni jest tak zła, to ja teraz spróbuję być nienaganny i łagodny. To nie ma żadnego sensu, dlatego że jedyny sposób, żeby coś zmienić, to zmienić źródło, z jakiego mądrość czerpiemy. Kiedyś byłem w Warszawie i zachwyciła mnie wystawa dotycząca historii pionierów protestantyzmu w Europie, którzy walczyli o prawdę i ujęła mnie odwaga tych ludzi, bo wielu z nich cierpiało za swoje przekonania, ich determinacja, żeby przekazywać swoje wiadomości, pomimo tego, że to nie było tak proste jak dzisiaj. Byłem pod dużym wrażeniem. Po dwóch dniach wróciłem do domu i podzieliłem się przez internet z jednym z moich znajomych z Warszawy, że bardzo mnie ta wystawa zainteresowała. I on mnie zapytał, a może przygotujesz krótki wykład na najbliższą konferencję na ten temat? No i ja odpowiedziałem, czemu nie? Więc wyobraźcie sobie, jestem już na miejscu, jestem w Warszawie, pół godziny przed moim wystąpieniem. Wielka sala czeka, powoli się zapełnia miejscami. Na drzwiach wisi wielki plakat pionierzy protestantyzmu w obronie wiary. Gdzieś tam moje nazwisko. Powoli się schodzą słuchacze. Widać, że ludzie są zainteresowani. Można nawet powiedzieć, że są obyci w tym temacie. Przysłuchuję się trochę ich rozmowom i stwierdzam, że ich wiedza na ten temat jest bardzo duża. A ja przeglądam nerwowo swoje notatki, patrzę na punkt pierwszy, mówię, słabe to jest, patrzę na punkt drugi, mówię, blado, nic ciekawego tam nie ma, patrzę na punkt trzeci, mówię, porażający brak jakiejkolwiek treści, która miałaby coś wnieść w życie słuchaczy, kilka ogólnych spostrzeżeń, nic więcej. Więc mówię, no jestem spalony, całość jest byle jaka. Słuchacze są wymagający, mają większą wiedzę ode mnie. Co ja teraz pocznę? I mówię do siebie, i na co mi to było? Tak? Myślałem, że jestem mądry. Mówię, jasne, poprowadzę wykład, a teraz będzie to klapa. Mówię, po co, głupi, przyjąłeś to zaproszenie? Klęska będzie jak nic. No ale już jest za późno, za kilka minut mam rozpocząć. Światła przygasają. Grunt pali mi się pod nogami. Wreszcie gospodarz spotkania rozpoczyna, przedstawia temat konferencji, zaprasza pierwszego mówcę, zaprasza mnie na środek. Ja wchodzę, słyszę oklaski, wchodzę na scenę, podchodzę do mikrofonu i się obudziłem. Tak raz w roku mam taki sen. Oczywiście to nie jest moja historia. Wziąłem ją żywcem z książki Storytelling Marka Stączka, który takie doświadczenie kiedyś miał, ale pokazuje ona ten mechanizm, że nasza pewność siebie czy pycha chodzi przed upadkiem. Przekonanie o własnej mądrości zaprowadza nas w bardzo nieciekawe miejsce, z którego chcemy uciekać. Więc nie chodzi o to, byśmy dzisiaj dokonali oceny. Ty jesteś mądry, ty jesteś głupi. Jakub nie każe tego robić zbiorowo, tak? Niech każdy stanie przed lustrem i wszyscy patrzymy, co mu tam wyjdzie, tak? Czy mędrzec, czy nie. Więc to nie jest kluczowe. najważniejsze z tego wszystkiego jest to, co pojawi się na końcu jako owoc. Skoro jest ziarno, jest łodyga, łodygi są do siebie trochę podobne, ale i tak ostateczne znaczenie ma to, co z tego wyrośnie. Więc co się pojawi jako owoc z ziarna mądrości ludzkiej? Co będziemy musieli jeść jako owoc, jeżeli człowiek korzysta z mądrości ludzkiej? Werset 16 mówi, gdzie bowiem zazdrość i żądza sporu, tam też bezład i wszelki występek. Te słowa od razu potrzebujemy przyłożyć do sytuacji, w jakiej byli adresaci listu. Oni byli wspólnotą w rozproszeniu, czyli gdzieś żyli z dala od Jerozolimy, z której uciekli. Żyli w jakichś tam diasporach, więc mieli kontakt z innymi chrześcijanami. Jakub mówi, jeżeli korzystasz z mądrości ludzkiej, to co będziecie jeść? Ostatecznie będzie bałagan i wszelki występek, wszelkiego rodzaju grzech. Mądrość ziemska niszczy to, co w oczach Boga jest najcenniejsze, czyli środowisko dla rozwoju wiary człowieka. Czyli mądrość ludzka to nie jest kwestia tego, że jeżeli jesteś mądry po ludzku, to szkodzisz sam sobie. To też, tak? Mądrość pycha poprzedza upadek, czyli mądrość ziemska kończy się upadkiem, ale dzieje się coś o wiele gorszego. Owoc, który muszą jeść inni. Bezład i wszelki występek. Nagle wspólnota, grupa, no a także ta podstawowa komórka społeczna, jaką jest rodzina, przestaje być najlepszym miejscem dla rozwoju człowieka. Zamiast być dla niego miłym miejscem, zachęcającym do rozwoju, staje się wręcz przekleństwem. Więc to, czy jesteś mądry, czy nie, to jest twoja sprawa. Co dzisiaj widzisz w lustrze, to jest twoja sprawa. Ale jeżeli chodzi o owoc, to nie będziesz go sam spożywał, tylko spożywają też inni. I to, co wyrośnie z twojej ludzkiej mądrości, to już nie jest tylko twoja sprawa, ale także ludzi dookoła, twojej rodziny, twojej grupy czy całej wspólnoty. Więc spróbujmy dopełnić tego obrazu, który jest nam potrzebny, by się ostatecznie przejrzeć w tym lustrze. Popatrzmy na kolejny slajd. Mądrość, która pochodzi od Boga, cechuje się nienagannością postępowania, łagodnością w postępowaniu, a z ziarna mądrości ludzkiej wyrastają zazdrość, skłonność do kłótni, przechwalanie się, że mam zawsze rację, bezład, występek i zniszczenie środowiska rozwoju wiary. A co będzie po stronie drugiej, po stronie mądrości, która pochodzi od Boga? Popatrzmy na werset 17. Mądrość zaś wstępująca z góry jest przede wszystkim czysta, dalej skłonna do zgody, ustępliwa, posłuszna, pełna miłosierdzia, dobrych owoców, wolna od względów ludzkich i obłudy. Wyobraźmy sobie, że te słowa, opis mądrości pochodzącej od Boga, przykładamy do środowiska rozwoju, wiary czy życia, tak? Do rodziny, w której funkcjonujemy, albo do małej grupy, w której funkcjonujemy, do wspólnoty. Mądrość pochodząca od Boga jest czysta, to znaczy wolna od ukrytych motywacji. Jeżeli mówimy o środowisku, które sprzyja rozwojowi człowieka, to jest podstawa, tak? Ktoś, kto się o ciebie troszczy, ktoś, kto się z tobą przyjaźni, nie ma ukrytych zamiarów, jest czysto. I z ziarna Bożej mądrości wyrasta takie postępowanie, tak? Że człowiek jest w swoich zamiarach wobec drugiego czysty i przejrzysty. Wtedy pozostali czują się bezpiecznie. Nie czują się oszukani, nie czują się manipulowani. Jest tak, jak jest. Dalej czytamy, że z ziarna Bożej mądrości, ta Boża mądrość jest czysta, dalej skłonna do zgody. Więc widzimy tutaj środowisko, gdzie ludzie zawsze idą w stronę pojednania, a nie poróżnienia. Tak? I to znowu daje poczucie bezpieczeństwa, że wszyscy idziemy w tą samą stronę, by znowu pojednać, by rozwiązać jakiś konflikt, jakieś nieporozumienie i znowu, by nasze relacje wróciły na pełne obroty. I to znowu jest bardzo potrzebne w środowisku rozwoju życia czy wiary, skłonność do zgody. Jeżeli pojawia się ta cecha przeciwna, skłonność do kłótni, do rywalizacji, no to nie jest przyjemne, tak? To nie jest cecha opisująca rodzinę czy wspólnotę. Dalej czytamy, miłość, mądrość pochodząca od Boga jest ustępliwa. Co to znaczy? Że człowiek posiadający tą mądrość wycofa się, kiedy widzi, że i tak niewiele zdziała. Nawet kiedy ma rację w jakiejś dyskusji, w jakiejś sprawie, to potrafi ustąpić. Może ma do czegoś większe prawo w rodzinie, ale ustąpi, tak? Puści przodem innych. Mówię, dobrze, to zrób tak, jak uważasz. W imię pokoju, w imię jedności między nami. I to nie jest ustępowanie z zaciśniętymi zębami, raz cię puszczę, trzy razy cię wyprzedzę. To jest postawa serca. Dobrze, to zróbmy tak, jak ty uważasz. Prawdopodobieństwo, że masz rację, jest duże, tak? Dalej czytamy, że mądrość pochodząca od Boga jest posłuszna. To znaczy szanująca radę innych ludzi. Człowiek mądry we własnych oczach zawsze wie, co jest najlepsze, zawsze pójdzie tą drogą, nie dopuści zdania innych. A człowiek posiadający mądrość Boga, nie dosyć, że dopuści zdanie innych, jest w stanie im zaufać na tyle, że będzie posłuszny tym radom. I to tworzy środowisko, w którym człowiek chce się rozwijać, tak? Szacunek do innych, pokora, żeby przyjąć ich zdanie, nawet chęć poddania się pod czyjąś wolę. No i w końcu pełna miłosierdzia i dobrych owoców, czyli taka mądrość, która zawsze szuka dobra drugiej strony, nawet jeżeli ktoś nie zasłużył, to jest istota miłosierdzia. Nie patrzę na to, na co zasłużyłeś. Dam ci wszystko, co najlepsze, bo tak samo mnie Bóg potraktował. Więc to jest wspaniałe środowisko rozwoju życia i wiary, kiedy okazujemy dużo łaski, a nie mamy regulamin, zasady, dyscyplinę i to można sobie pozwolić i trzeba w wojsku, w służbach mundurowych. W rodzinie zwycięża miłosierdzie, tak? I dobre owoce. Okazywanie łaski drugiemu człowiekowi, nieważne, czy zasłużył, czy nie, to nie ma po prostu znaczenia. No i na koniec, wolna od względów ludzkich, czyli nie traktuje ludzi przez pryzmat korzyści, jakie może z tego mieć. Wspólnota mogłaby na tej zasadzie funkcjonować, przyjaźnie się z tymi, z którymi będę miał z tego jakąś korzyść, którzy w jakiś sposób mi się odwzajemnią. Jakub mocno dyskutuje z taką postawą we wspólnocie, mówi, że jeżeli człowiek tak robi, to jego pobożność jest pozbawiona podstaw. Wolna od względów ludzkich. No i ostatnie, wolna od obłudy, czyli nie udaje, nie oszukuje, nie manipuluje, by osiągnąć własne cele. Więc Jakub w bardzo piękny sposób przedstawił to, co widać po człowieku, jeżeli korzysta z mądrości Bożej. I to wpływa bardzo dobrze na środowisko życia i wiary, jeżeli człowiek z takiej mądrości czerpie. Więc Jakub postawił przed nami lustro. No i pytanie do nas, co w nim widzisz, tak? Co ja w nim widzę, kiedy w nie patrzę? Czy mądrego człowieka, mądrego, który czerpie z mądrości Bożej i przez to kształtuje, wspiera, buduje środowisko rozwoju życia czy wiary? Czy widzę człowieka mądrego na sposób ludzki, mądrego we własnych oczach, opartego na zmysłowym sposobie myślenia, czyli tym, co dzisiaj dla świata znaczy być mądrym. Dzisiaj dla świata być mądrym to dbać o samego siebie, prawda? Muszę zadbać o siebie, o swoje dzieci, o moje podwórko, nikt tego za mnie nie zrobi, o to muszę zawalczyć. To jest typowy przykład zmysłowej mądrości, myślenie egoistyczne. Cała historia Jezusa tutaj na ziemi, od tego jak przyszedł, pokazuje, że to jest zupełnie inny kierunek niż my się go uczymy w Bożym Słowie. Boża mądrość nie mówi o zachowaniu swojego życia dla siebie, ale o wydaniu go dla innych, tak jak widzieliśmy to w całej Ewangelii. Istnieje coś takiego jak ostateczny sprawdzian naszej mądrości. Możemy się oszukiwać, tak, bo ci ludzie, do których pisał Jakub, żyli w przekonaniu, że byli mądrzy. Jakub chce im pokazać, że niekoniecznie tak jest. Co jest ostatecznym sprawdzianem, że, czy nasza mądrość pochodzi od Boga, czy nie? Werset 18. Owoc zaś sprawiedliwości sieją w pokoju ci, którzy zaprowadzają pokój. Więc Jakub mówi, że ostatecznie liczy się nawet nie to, jak myślimy, nie to jest oceniane, nie liczy się to, jak nas postrzegają inni, to jest ważne, ale to też jeszcze nie jest ostateczne kryterium naszej mądrości. Liczy się to, co wprowadzamy w życie. Czyli to, co stanie się rzeczywistością pod wpływem naszego działania. Czy będzie to zaprowadzanie pokoju, czyli budowanie środowiska, wspólnoty, grupy, rodziny w oparciu o mądrość Boga. Czy będzie to niszczenie tego środowiska. I to jest ostatecznym sprawdzianem naszej mądrości. Budujesz, czy nie budujesz? Jak zaprowadzasz pokój, jak wprowadzasz jedność, po konflikcie jest lepiej niż było wcześniej. Korzystasz z mądrości Bożej. Jeżeli po konflikcie jest coraz gorzej, to korzystasz z mądrości tylko ludzkiej. Jakub używa tutaj słowa, owoc zaś sprawiedliwości sieją w pokoju ci, którzy zaprowadzają pokój. Sprawiedliwość to jest sytuacja, w której to, co Bóg dla nas chce, staje się rzeczywistością. Nie chodzi, że porówno jest, tak? Boża sprawiedliwość to to, że w naszej wspólnocie jest tak, jak Bóg chce, żeby było. W twojej rodzinie jest tak, jak Bóg chce, żeby było. Więc owoc tej sprawiedliwości, takiego stanu rzeczy, sieją, czyli tego może dzisiaj nie widać, sieją ci, którzy wprowadzają, zaprowadzają pokój. Dzisiaj dążysz do jedności, dzisiaj wybaczasz innym, dzisiaj puszczasz ich przodem, dzisiaj wobec nich jesteś pokorny. Kiedyś zjesz owoc sprawiedliwości w swojej małej grupie, we wspólnocie czy w swojej rodzinie. Dzisiaj to zasiewasz przez takie postępowanie w oparciu o mądrość Boga. W przyszłości będziesz jadł z tego owoc. Dlatego warto dzisiaj ujrzeć prawdę o własnej mądrości i zrobić odpowiednie kroki. Nasze spotkanie ze Słowem na początku nazwałem szansą. Szansa sama w sobie nie stanowi wartości, liczy się to, co będzie później. Więc dzisiaj mamy pewną szansę, stoimy przed nią, ale Jakub mówi, jeżeli ktoś się tylko przysłucha słowu, to tą szansę zmarnuje. Czyli to, co było do tej pory, do tego słowa, co się działo w naszych umysłach, w naszych sercach, no, to jest po prostu szansa. Każdy ma równą szansę. Ale jeżeli to będzie tylko przysłuchiwanie się, jeżeli nie pójdzie za tym coś dalej, no to szansa jest zmarnowana. Tak jakbyś powiedział w Radiu Z, halo, stracił pan 100 tysięcy złotych. I żyjesz ze świadomością, że mogłeś mieć, a nie masz. I podobnie jest z Bożym Słowem. Człowiek ma szansę, ale punktem krytycznym nie jest to, co się działo teraz do tej pory, jak ja mówiłem, tylko dzieje się to, co się będzie działo za chwilę. Co ja, czy każdy z nas zrobimy z tą prawdą? Więc co można z tą prawdą zrobić? Jak można zastosować te słowa? Popatrzmy już na ostatni werset dzisiejszego dnia z pierwszego rozdziału. Jeżeli komuś z was brakuje mądrości, niech prosi o nią Boga, który daje wszystkim chętnie i nie wymawiając, a na pewno ją otrzyma. Niech zaś prosi z wiarą, a nie wątpi o niczym. To, co się działo do tej pory, nie ma żadnego znaczenia. Jest jak ogłoszenie w radiu, że jest szansa wygrać 100 tysięcy złotych. Wszyscy je słyszeli, którzy wtedy słuchali Radia Z. Ale liczy się to, co się z tą szansą zrobi. Więc zamiast się przysłuchiwać, zamiast cieszyć się tym, co tu usłyszeliśmy, warto zrobić coś innego, mianowicie po przeglądnięciu się w lustrze i stwierdzeniu, korzystam z mądrości ludzkiej, wyznać to Bogu jako nasz błąd. I to nie chodzi o to, że o, nie jestem mądry. Chodzi o to, jaki owoc zjadają z tego nie tylko ja, ale też inni. Warto powiedzieć, Boże, przepraszam za to, że korzystałem z mądrości ludzkiej, niszcząc środowisko rozwoju życia czy wiary, o jakie mam dbać. Więc można próbować zahamować nasze zachowania, obciąć te owoce, ściąć łodygę, no, a i tak sobie ziarno zostanie, i tak się odrodzi, i tak zaraz ten gniew powróci za tydzień czy dwa. To nie jest sposób. Sposobem jest wykopać to ziarno, czyli powiedzieć, mądrość ludzka mnie nie interesuje. Ja nie chcę być człowiekiem mądrym na tej zasadzie. Więc ziarno mądrości ludzkiej należy wykopać, zanegować, wyznać Bogu jako grzech, wyrzucić ze swojego życia. A w miejsce tego ziarna przyjąć to, o którym mówi Jakub. Jeżeli ci brakuje mądrości Bożej, to proś o nią Boga. Mądrość zstępująca z góry. Nie trzeba na nią zasłużyć. Jakub mówi, Bóg daje wszystkim chętnie tą mądrość. Więc jak zrobimy już na nią miejsce, wyznamy swój grzech korzystania z mądrości ludzkiej, gniewu, niszczenia, możemy zasiać ziarno mądrości Bożej. W głowach słuchaczy pojawiało się, no ale skąd mam mieć pewność, że to otrzymam? Jakub mówi, na pewno ją otrzyma. Proś z wiarą i nie wątp o niczym. Bóg chętnie daje taką mądrość i na pewno tego nie wypomni. To, co mówiliśmy do tej pory, nie ma wielkiego znaczenia. Znaczenie ma to, co człowiek zrobi zaraz, za chwilę. A owoce tego, co człowiek zrobi za chwilę, wszyscy będziemy spożywać za jakiś czas. I albo nasza wspólnota, nasze grupy, nasze rodziny będą miejscem przyjemnym według opisu Jakuba, który mówi, opisał mądrość Bożą w tych wspaniałych cechach, albo będzie miejscem strasznym, tak? Jakbyś chciał uciec z własnego domu, bo nienawidzisz tego wszystkiego. Więc to od nas zależy, nie od tego, co ja powiem, ale od tego, co zrobimy wkrótce. Dziękuję.